Ja w sumie sprawie
Pogotowie radiowe.
Pogotowie radiowe na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 13, a w dzisiejszym czwartkowym wydaniu kłaniają się Państwu Bogusław Wichrowski, który program realizuje, oraz przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry. A dziś w audycji między innymi powiemy o egzekwowaniu należności, kiedy komornik może zapukać do naszych drzwi, czy mamy obowiązek wpuszczenia go do domu i co zrobić, by takie spotkanie nie było konieczne. Naszym gościem będzie rzecznik prasowy Rady Izby Komorniczej Katarzyna Reń-Kowalska, która także będzie pełniła telefoniczny dyżur ekspercki, odpowiadając na Państwa pytania, ale to pod koniec programu. W drugiej części powiemy o kampanii społecznej Policz i nie przelicz się, którą prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz będziemy przypominać konsumentom, na co zwrócić uwagę, zanim zdecydujemy się na zaciągnięcie pożyczki, a zwłaszcza tak zwanych chwilówek. Zanim jednak zaczniemy, jeszcze przypomnijmy o sposobie komunikowania się z nami i o samym programie. W Pogotowiu Radiowym mówimy o szeroko rozumianej pomocy i pomagamy naszym słuchaczom w różnych sprawach, a także mówimy o tych, którzy pomagają innym. Nasi eksperci również radzą, jak uniknąć zagrożeń, jakie przysługują nam prawa, a także jakie mamy obowiązki, bo pamiętajmy, że nieświadomość, nieznajomość prawa czy niewiedza nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Pytania można zadawać dzwoniąc pod numer zgłoszeniowy 815 33 11 11 do Państwa dyspozycji, a także pisząc do nas pocztą tradycyjną Polskie Radio Lublin, Obrońców Pokoju 2, bądź mailowo pogotowie@radio.lublin.pl. Adresy, telefony i wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. Pogotowie radiowe na antenie Polskiego Radia Lublin. Do godziny 13 zaczynamy, zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Zadłużenie to problem, z którym boryka się wielu Polaków. Niespłacenie należności wiąże się z ich egzekwowaniem i tutaj pojawia się komornik. Może zająć konto bankowe, nasze wynagrodzenie albo zająć ruchomości i ma do tego prawo, dlatego warto przyjrzeć się bliżej pracy komornika i my właśnie dziś o tym. A naszym gościem jest rzecznik prasowy Rady Izby Komorniczej Katarzyna Reń-Kowalska. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Zacznijmy właśnie od tego, kim jest komornik.
Komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Komornik wykonuje działania w imieniu państwa. Tak naprawdę, mówiąc obrazowo, jest jednym z elementów układanki pod tytułem wymiar sprawiedliwości. Gdyby zawód komornika nie był potrzebny, to na dobrą sprawę na etapie postępowania sądowego i uzyskania wyroku jakby kończyłby się nasz problem. Wyrok oznaczałby wtedy, że no, odzyskaliśmy pieniądze, natomiast no, wiemy, że tak nie jest. Często gęsto właśnie po to, żeby ten wyrok miał szansę w rzeczywistości zafunkcjonować tak, jak mówi jego sentencja, musimy udać się po pomoc do komornika. Wierzyciele są w dzisiejszych czasach w dosyć dobrej sytuacji, dlatego że to po ich stronie leży prawo wyboru komornika, do którego się udadzą. Na terenie apelacji lubelskiej mamy 174 kancelarie, więc wybór jest dosyć spory. Co do zasady, ten wybór właśnie jest ograniczony do apelacji. Oczywiście są jakieś wyjątki od tej zasady, to zależy też od tego, czy komornik może przyjąć sprawę spoza swojego rewiru sądu rejonowego. Natomiast zasada jest jedna, że jest to właśnie apelacja. Także wybór należy do wierzyciela. Może on skierować do komornika wyrok nawet tuż po tym, jak otrzyma go sąd, pod warunkiem, że ma on klauzulę wykonalności nadaną przez sąd. I tak naprawdę po to jesteśmy, żeby wprowadzać w czyn to, co orzeknie sąd. A sądy orzekają nie tylko zwrot na rzecz banku niespłaconego kredytu, ale również w sprawach, które są bliskie naszemu sercu i które budzą emocje. Na przykład mówię tutaj o sprawach alimentacyjnych. Na przykład mówię tutaj o sprawach, w których wygrywamy zadośćuczynienie od sprawcy wypadku drogowego na przykład. Więc tak naprawdę komornik jest tutaj takim ostatnim ogniwem, ale ogniwem bardzo istotnym i ja zawsze walczę o to, żeby jednak mimo wszystko na słowo komornik nie włączać od razu lampeczki czerwonej, tylko spróbować popatrzeć na ten zawód szerzej, z różnych perspektyw, bo oczywiście wiadomo, że inaczej będzie patrzył wierzyciel, inaczej dłużnik, natomiast nasza praca nie polega na tym, aby komukolwiek, mówiąc brzydko, robić krzywdę, ale na tym, żeby doprowadzić do tego, że wyrok, który został wydany przez sąd w imieniu naszego państwa, po prostu zostanie wprowadzony w życie.
Czyli to nie jest tak, jak w społeczeństwie jest powszechnie mówione, że komornik zabiera, ale komornik też oddaje.
Oczywiście, my zawsze o tym mówimy, że my oddajemy. To nie jest tak, że komornik się budzi pewnego dnia i wymyśla, że dzisiaj pójdę sobie do pana Nowaka, bo mam taki kaprys. Absolutnie nie. Komornik działa na wniosek wierzyciela. Tym elementem sprawczym jest zawsze wierzyciel, który najpierw, często gęsto w wyniku bardzo trudnej i czasochłonnej batalii sądowej, uzyskuje wyrok, w którym stwierdza sąd, że jednak te pieniądze, czy ta należność alimentacyjna, czy jakiekolwiek inne świadczenie po prostu się mu należy. I ponieważ nie może go odzyskać jakby dobrowolnie od dłużnika, musi skierować się po pomoc do komornika.
Jak taka wizyta wygląda? Kiedy możemy się spodziewać wizyty komornika?
Generalnie komornik, jak ja to mówię, zawsze się zapowiada. To znaczy nigdy nie jest tak, że państwo absolutnie nie mają zielonego pojęcia, że komornik państwa sprawę prowadzi, bo najpierw wysyłamy zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. To się tak szumnie nazywa, ale prosto mówiąc jest to po prostu pismo inicjujące całą sprawę. W tym piśmie informujemy, kto jest wierzycielem, na jakiej podstawie prowadzimy postępowanie, jakie należności chcemy wyegzekwować, więc jakby od dłużnika właściwie wymaga się na tym etapie tylko tego, żeby ten list po prostu odebrał. Jeżeli go odbierze, jeżeli go przeczyta ze zrozumieniem, a nawet jeżeli nie zrozumie, to zadzwoni na przykład do komornika, żeby zapytać, o co chodzi, to tak na dobrą sprawę wcale nie musimy się spotykać w niczyim domu. Może się to postępowanie zakończyć na przykład w taki sposób, że sprawa zostanie spłacona i problem zostanie zamknięty. Oczywiście wszystko się łatwo mówi, bo rozbijamy się teraz o kwestię należności. Jeżeli to jest wysoka należność, nie spodziewam się, że ktoś od razu wszystko spłaci. Natomiast generalnie, jeżeli będzie współpracował z komornikiem, to wcale nie jest powiedziane, że ten komornik będzie go nachodził, będzie dokonywał zajęć jego ruchomości w domu, czy też zajęcia rachunku bankowego, czy zajęcia pensji. Bardzo często bywa tak, że państwo, którzy współpracują z komornikami, wychodzą ze swojego zadłużenia i jeszcze dziękują komornikowi za to, że faktycznie podszedł do ich sprawy w taki sposób, że pozwolił im na po prostu spełnienie swojego świadczenia. Także wszystko naprawdę zależy od nas. Każda sprawa jest sprawą indywidualną. Nigdy nie jest tak, że jest szablonowo, że na pewno będzie tak i koniec. Nie można tego powiedzieć. Naprawdę mnie czasami tak życie zaskakuje, że ze sprawy, która spodziewam się, że będzie bezskuteczna, na przykład okazuje się, że udała się współpraca z dłużnikiem rewelacyjnie i on sam, chcąc spłacić zadłużenie, po prostu wychodzi z tej spirali długów, wychodzi... Ma problem z głowy, że tak powiem, i wcale nie musiałam do tego celu na przykład zajmować mu auta.
A z komornikiem możemy mieć do czynienia w wyniku niespłacenia kredytów, alimentów czy też innych należności, ale kiedy możemy paść ofiarą oszustów także, kiedy poręczamy kredyt, o tym wszystkim powiemy już po przerwie.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie rozmawiamy o działaniach komornika. Naszym gościem jest rzecznik prasowy Rady Izby Komorniczej Katarzyna Ryń-Kowalska. Mówiliśmy przed przerwą o uprawnieniach, jak wygląda taka wizyta komornika. Chociaż nie zawsze musi być, ale gdy nie spłacamy naszych zobowiązań, to komornik z pewnością z nami się skontaktuje albo nas odwiedzi, ale jak nas już odwiedzi, zapuka do naszych drzwi. Czy mamy obowiązek go wpuścić?
Oczywiście mamy obowiązek wpuścić. Tak jak mówiłam na samym początku, komornik jest funkcjonariuszem publicznym. On nie przychodzi dlatego, że ma taki kaprys, tylko dlatego, że takie ma obowiązki. Natomiast naszym obowiązkiem jako dłużnika, oprócz tego, że jest to właśnie, żeby odebrać korespondencję, żeby informować komornika o wszystkich sytuacjach mających wpływ na tok postępowania egzekucyjnego, innego jest również to, aby do mieszkania wpuścić. Powiem więcej, w sytuacjach, w których dłużnik w sposób nieuprawniony odmawia komornikowi wejścia, komornik ma prawo wezwać asystę policji do czynności i nawet zarządzić takie przymusowe przeszukanie mieszkania dłużnika. Także ja ze swojej strony zawsze mówię, że lepiej jest współpracować, lepiej jest wpuścić. Komornik nie wchodzi po to, żeby zrobić jakąś straszną rewolucję w państwa domach, ale głównie po to właśnie, żeby ustalić majątek, który w jego ocenie przyczyni się do spłaty, szybszej spłaty i efektywniejszej spłaty zadłużenia. I też nie jest to tak, jak się czasami niektórym wydaje, że jak komornik już do tego domu wejdzie, to za chwilę podjedzie pod nasze drzwi jakaś wielka ciężarówka, na którą pracownicy kancelarii wyniosą wszystkie meble, telewizor, lodówkę. Absolutnie nie. Po pierwsze jest katalog ruchomości, których komornik w ogóle nigdy w życiu nie zajmie. Na przykład jeżeli mamy jedną lodówkę w domu czy jedną kuchenkę, to są to sprzęty jakby bezpieczne z mocy ustawy. Natomiast co ważne, nawet gdyby na przykład komornik odnalazł komputer, w jego ocenie na tyle wartościowy, że przyczyni się do spłaty zadłużenia, to na pewno go na dzień dobry z naszego domu nie zabierze, tylko dokona zajęcia. Zajęcie formalnie polega na tym, że wpisujemy je do protokołu zajęcia, zostawiamy znak zajęcia na nieruchomości, czyli to jest naklejka z nazwą kancelarii i z godłem państwowym i pouczamy dłużnika, że jest od tego momentu dozorcą zajętej ruchomości. Jego obowiązkiem jest między innymi dbanie o to, żeby ta ruchomość pozostała w stanie niepogorszonym do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego. A zakończenie może być dwojakie. Może być takie, że finalnie dłużnik spłaci swoje zobowiązanie i jakby zajęcie przestanie obowiązywać. No ale może być też takie, że mimo wszystko jednak dalej unika spłaty, no i wtedy może dojść do licytacji tej zajętej ruchomości. Natomiast na pewno nigdy nie jest tak, jak sobie państwo właśnie czasami wyobrażają, że jak już wpuszczą komornika, to nagle zostaną w domu przysłowiowe gołe ściany. Absolutnie nie.
A z komornikiem możemy mieć do czynienia wtedy, kiedy nie spłacamy kredytów, alimentów, czy też innych jakichś tam należności.
Dokładnie.
Ale co ważne, też wtedy, kiedy możemy paść ofiarą oszustów, kiedy wykradną nasze dane.
Zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście my zawsze państwa uczulamy wtedy, że no tutaj komornik nie jest instytucją, która może tą sytuację odkręcić. Niestety o swoje prawa musi wtedy taki człowiek zadbać sam. Bardzo ważne jest w takiej sytuacji, jeżeli zginie państwu dowód czy jakikolwiek inny dokument tożsamości, żeby jak najszybciej tą informację odpowiednim służbom zgłosić, bo często gęsto właśnie tak się zdarza, że wydaje nam się, że został, nie wiem, u mamy na przykład, więc zadzwonię do niej za 3 dni, a może akurat go znalazła, natomiast nie. Nawet jeżeli mamy podejrzenie, że gdzieś tam on został i on się znajdzie, warto jest go zastrzec, żeby właśnie uniknąć takich sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o komornika, to tak naprawdę nie tylko egzekucja, nie tylko odzyskiwanie należności na rzecz wierzycieli, dlatego że katalog naszych obowiązków jest nieco większy. Nowym obowiązkiem, który pojawił się wraz ze zmianą ustawy o komornikach, jest na przykład doręczenie korespondencji sądowej. Mamy do czynienia z tym w sytuacji, kiedy mając dłużnika, znaczy potencjalnego dłużnika, bo mówimy o sytuacji, kiedy jeszcze wyrok nie zapadł. Powód zgłasza do sądu swoje roszczenie, sąd próbuje doręczyć pozew pozwanemu, no i nagle się okazuje, że mimo, że adres jest wskazany, mimo, że listonosz 2 razy pod ten adres poszedł, to jednak ani razu nie udało mu się zastać adresata. I tutaj sąd w tym momencie wydaje takie zarządzenie, które upoważnia tego powoda, aby skierował swe kroki do komornika i poprosił komornika, aby spróbował komornik doręczyć tą korespondencję. Czym to się różni od doręczenia listonosza? No, na przykład między innymi tym, że komornik ma prawo, jeżeli nie zastanie, zapukać do sąsiada i zapytać, czy ta osoba w ogóle na przykład tutaj mieszka, w jakich godzinach jest widziana, kiedy ją można zastać. Bardzo często taka interwencja komornika kończy się tym, że ustalamy zupełnie nowy adres tej osoby, bo okazuje się, że kiedyś do umowy jakiś wskazała, a on jest już od dawna jakby adresem, pod którym nie mieszka. To uprawnienie było krytykowane przez komorników w tym sensie, że wydawało nam się, że jakby jest to taka niepotrzebna czynność, która jakby niewiele wniesie do postępowania. Jednak wydaje mi się, że tak z perspektywy czasu, kiedy już to troszeczkę działa, jest to potrzebny przepis, bo z mojego doświadczenia przynajmniej wynika, że bardzo często państwo właśnie, zwykle ci, którzy gdzieś tam ten adres zmienili, ale na przykład sąsiad zadzwonił, że był komornik i chciał coś doręczyć, ten człowiek się kontaktuje z kancelarią, dowiaduje się, że w ogóle jakaś sprawa jest sądowa, że faktycznie zapomniał o jakiejś fakturze na przykład za internet, a zmienił miejsce zamieszkania, no i nie miał szansy otrzymać monitu od firmy, która ten internet dostarczała. I tak naprawdę część postępowań tym sposobem ma szansę zakończyć się jeszcze przed w ogóle wydaniem wyroku, bo ktoś uznaje faktycznie, racja, jestem winny, jestem dłużny i płaci i nie trzeba tutaj, żeby uruchamiać tą całą machinę, prawda, nie trzeba wyroku sądu, nie trzeba później dochodzenia tego roszczenia, tylko ta sprawa kończy się właściwie na takim etapie. Także to jest jedna z takich sytuacji, kiedy możemy się spotkać z komornikiem i bardzo często jest to jakby pierwsza w ogóle sytuacja, kiedy ktoś się z profesjonalnym prawnikiem styka. Bardzo często też przy takich sytuacjach państwo mają bardzo dużo pytań, co teraz mam zrobić, jak mam się zachować, czy mam jeszcze szansę, zanim ten wyrok zapadnie, coś, jakiegoś manewru, jakiegoś ruchu. Jeżeli się nie zgadzają, pytają o to, jak się bronić w sądzie, co mają zrobić z tym pozwem. Także tutaj komornik staje się takim pierwszym kontaktem dla wielu osób i myślę, że ten przepis ma szansę jakby pomóc wielu osobom, jeszcze zanim to postępowanie egzekucyjne zostanie wszczęte, więc jakby jest też szansa, że zostaniemy troszeczkę inaczej postrzegani przez państwa, bo nie przychodzimy jakby po to, żeby coś zająć, tylko po to, żeby jednak poinformować, wyjaśnić i no, pomóc jeszcze zanim się wydarzyło to najgorsze, czyli zapadł wyrok, który nam nakazuje spłatę zaległości.
Bo komornik to też prawnik.
Oczywiście, trzeba pamiętać, komornicy to są, proszę Państwa, doświadczeni, wykształceni prawnicy po studiach prawniczych. Ta ustawa, która weszła w 2019 roku, zobowiązała część komorników, którzy mieli na przykład wykształcenie jeszcze nie tyle prawnicze, co na przykład ukończyli studia na administracji, do tego, aby uzupełnili to wykształcenie. Także pod tym względem tutaj nie ustępujemy absolutnie żadnym innym zawodom prawniczym, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że po ukończeniu studiów każdy komornik, zanim się tym komornikiem stanie, musi ukończyć aplikację. Aplikacja trwa 2 lata. Też, żeby się na nią dostać, należy zdać egzamin, potem jest egzamin końcowy. I żeby nabyć uprawnienia do bycia komornikiem, trzeba jeszcze po tej aplikacji 2 lata pracować w charakterze asesora komorniczego w kancelarii komorniczej. I dopiero potem można się starać o swoją własną kancelarię, złożyć wniosek do ministra sprawiedliwości o utworzenie takiej kancelarii. Także zanim taki młody człowiek stanie się komornikiem, to musi ukończyć studia, ukończyć aplikację i jeszcze 2 lata być asesorem. To nie jest takie proste. Bardzo często po drodze młodzi ludzie zmieniają zdanie bądź przekwalifikowują się. Ale też bywa tak, że w ogóle idąc na studia nikt nie myśli o tym, że zostanie komornikiem, ale gdzieś tam po drodze w wyniku na przykład praktyki studenckiej w kancelarii komornika nagle okazuje się, że to jest to, bo nasz zawód od innych zawodów prawniczych odróżnia to, że mamy naprawdę bardzo bezpośredni kontakt z ludźmi i tak naprawdę każdy dzień jest do dnia niepodobny. Każda sprawa to jest sprawa tak indywidualna, to są tak inne emocje, tak inne kazusy nawet prawne, że czasami kiedy rozmawiamy w kuluarach między sobą, to okazuje się, że tak naprawdę chyba jest to jeden z najciekawszych zawodów prawniczych.
No to maturzyści, jeżeli nas słuchają, to może akurat ktoś się zainteresuje. Wracając do tych uprawnień po 2019 roku, o którym pani mówiła o tym wywiadzie, bo często też tak było wcześniej, chyba że mimo to, że nie listonosz nie zastał dłużnika, to i tak
ta procedura i tak ruszała.
Tak, dokładnie. Czasami bez naszej wiedzy coś się, jakiś wyrok zapadł.
Tak, o to chodzi. Wcześniej było tak, że listonosz 2 razy awizował przesyłkę, jeżeli ona wracała do sądu, to jakby sąd uznawał fikcję doręczenia, to się nazywało, uznawał, że ta przesyłka została doręczona i tutaj cała machina ruszała, a człowiek nawet nie miał świadomości o tym, że taka sprawa się toczy. Co więcej, nawet po tym, jak już ta sprawa trafiła do komornika, bardzo często dalej w dokumentach przez wierzyciela figurował ten adres, który już był dawno nieaktualny. I my dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego dochodziliśmy do tego, że faktycznie ten człowiek już tam nie mieszka, że zmienił adres i on się dowiadywał już, jak cała procedura ruszyła, bo na przykład miał zajęte konto, że w ogóle jakaś sprawa przeciwko niemu była prowadzona i jakiś dług ma. Także teraz ta sytuacja jest na pewno o wiele prostsza, w tym sensie, że wiemy wcześniej i mamy czas na wcześniejszą reakcję.
A jakie według przepisów może kroki poczynić komornik? Co może nam zająć, jeżeli już do takiego spotkania dojdzie? O tym już powiemy w kolejnym naszym spotkaniu, a tymczasem zapraszam Panią do telefonów. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się czegoś więcej dowiedzieć, ma teraz taką szansę do godziny 13:00 801 50 10 22 743 7383 kierunkowy do Lublina 81. Przypominam te numery telefonów, pod których właśnie rozpoczyna dyżur nasz gość, a jest to rzecznik prasowy Rady Izby Komorniczej Katarzyna Reń-Kowalska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zapraszam do telefonów.
Pogotowie radiowe.
A my zmieniamy temat, choć poniekąd może się ten temat wiązać. Od 1 lipca nie obowiązują już przepisy z tarczy antykryzysowej. Teraz pożyczki, zwłaszcza chwilówki, mogą być nawet 5-krotnie droższe. Dlatego zanim podpiszemy umowę, musimy dobrze policzyć koszty, przypomina prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny.
Dzięki naszym propozycjom do tarczy antykryzysowej konsumenci mogli zaciągać dużo tańsze pożyczki. Ich koszty pozaodsetkowe, a zatem wszelkie opłaty i prowizje zostały znacznie ograniczone. Przykładowo dla pożyczek do 30 dni pożyczkodawca w formie kosztów pozaodsetkowych nie mógł pobrać więcej niż wynosi 5% wartości udzielonego finansowania. Rozwiązanie to wynikało z zamykania gospodarki w czasie pandemii. Dzięki niemu osoby, które potrzebowały dodatkowych środków finansowych w najtrudniejszym okresie pandemii, miały szansę stanąć na nogi, odetchnąć finansowo, nie popadając przy tym w spiralę zadłużenia. Od 1 lipca bieżącego roku koszty pożyczek wróciły jednak do wcześniejszego poziomu wynikającego z ustawy o kredycie konsumenckim. Przypominamy zatem, iż obecnie koszty pozaodsetkowe mogą wynieść maksymalnie 25% pożyczonej kwoty plus 30% za każdy rok kredytowania, jednak nie więcej niż 100% kredytu. Przykładowo, pożyczając 1000 zł na rok, koszty pozaodsetkowe nie mogą przekroczyć kwoty 550 zł. Konsumencie, jeśli wziąłeś pożyczkę przed 1 lipca, ale umowa jeszcze trwa, musisz się liczyć z tym, że przedsiębiorca może podwyższyć opłaty, ale tylko w odniesieniu do długości pozostałego okresu kredytowania. Jeśli jednak cię o tym nie poinformował albo pojawiają się nowe opłaty, których nie było w umowie, skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej, aby dowiedzieć się, jakie działania możesz w związku z tym podjąć. Zachęcam konsumentów do wnikliwego analizowania kosztów i warunków pożyczek, porównywania ofert różnych instytucji finansowych oraz wybierania tych najkorzystniejszych, uwzględniając jednak wszystkie opłaty i prowizje towarzyszące usłudze finansowej. W przypadku zauważenia nieprawidłowości zachęcam do korzystania z darmowej pomocy rzecznika finansowego oraz miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, a także do złożenia skargi do UOKiK-u. Jednocześnie w dalszym ciągu monitorujemy, czy instytucje finansowe nie przekraczają dozwolonych prawem maksymalnych kosztów pozaodsetkowych. Jeśli mamy podejrzenia, że tak się dzieje, podejmujemy interwencję, aby jak najszybciej doszło do wyeliminowania niezgodnych z prawem praktyk. W ostatnim czasie zbadaliśmy kolejne przypadki związane z możliwością naruszenia ograniczeń wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu wynikających z regulacji covidowych. W trzech z nich, po naszej interwencji, firmy pożyczkowe zaprzestały stosowania tego typu praktyk. W przypadku pozostałych przedsiębiorców, którzy nie dostosowali się do przepisów, prowadzimy postępowania formalne, które mogą zakończyć się nałożeniem kar finansowych.
UOKiK prowadzi też kampanię społeczną Policz i nie przelicz się.
Waluty, akcje, złoto, ropa naftowa, diamenty, kawa, dzieła sztuki, a nawet znaczki pocztowe. Inwestować możemy praktycznie we wszystko. Dzięki internetowi możemy dokonać inwestycji, nie ruszając się zza ekranu komputera. Czy jednak przyniesie ona obiecywany zysk? W ramach kampanii Policz i nie przelicz się ostrzegamy przed możliwością utraty oszczędności ulokowanych w ofertach inwestycji alternatywnych. Są nimi np. przeznaczone dla bardzo doświadczonych inwestorów instrumenty rynku Forex, inwestycje w surowce naturalne, dzieła sztuki, instrumenty pochodne czy kryptoaktywa. Nowoczesne technologie, szeroki dostęp do internetu, płatności elektroniczne i globalny rynek wpływają na szerszą dostępność dla konsumentów wielu ofert inwestycyjnych. Przedsiębiorcy na wiele sposobów próbują nas skłonić do powierzenia właśnie im naszych oszczędności, najczęściej kusząc wysokimi zyskami. Warto jednak dokładnie sprawdzić nie tylko spodziewane lub deklarowane zyski, ale i koszty, jakie poniesie konsument, a także możliwe do zrealizowania straty, które mogą nas pozbawić w całości zainwestowanych oszczędności. W przypadku alternatywnych narzędzi inwestycyjnych zalecam szczególną ostrożność i nieinwestowanie w coś, czego do końca nie rozumiemy lub co wydaje się zbyt dobre, aby było prawdziwe. Skupmy zatem uwagę nie na zyskach, jak chcą tego przedsiębiorcy, ale na kosztach i ryzykach, aby każda decyzja była gruntownie przemyślana. A zatem policz i nie przelicz się.
Szczegóły na uokik.gov.pl.